Witam Was bardzo serdecznie. Wielki to dla mnie zaszczyt, że mogę być pośród Was. Ja nie wiem, jak tam z tym entuzjazmem, czy się dzisiaj rozpędzać, czy nie, ale obiecuję, że do 21:00, bracia, jak nic, będzie koniec. Amen. Chociaż kto to wie. Bardzo mi się podoba tytuł, motto tegorocznego kongresu. Myślę, że jest to motto trafione, myślę, że przede wszystkim z Bożego serca, ale też jest jedna fantastyczna, jest to fantastyczne, że możemy mówić o rodzinie w tym roku. Nawet jeżeli nie masz rodziny, no to będziesz może mieć. I zdaję sobie sprawę z tego, że będziemy mówić o rodzinie, tacie, mamie, dzieciach, dziadkach, no bo czasem mieszkamy z dziadkami. Ale też chciałbym tak na moment oderwać się od tego głównego nurtu i chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali na minutę na innym pojęciu rodzina. Czasem tak może bezwiednie nawet mówimy. Bracie, siostro, do kogoś w zborze, do kogoś tutaj. Ale kiedy tak patrzę na Was, sobie myślę, Boże, jaka fantastyczna rodzina. Jakiś czas temu, około miesiąca temu, jechali do nas, do naszego zboru na konferencję bracia, pastorzy z Litwy. No i tuż przed rozpoczęciem, przed czasem, kiedy mieli przyjechać, dostaję telefon. Okazało się, że w Nowym Dworze Gdańskim zepsuł się im samochód. I to bardzo poważnie im się zepsuł ten samochód. No więc obok mnie siedzieli ludzie z innych krajów i tak patrzyli na mnie, co ja zrobię. No więc jedna z pierwszych rzeczy, jakie zrobiłem, to wziąłem telefon i zadzwoniłem do pastora w Malborku i powiedziałem, słuchaj, zepsuł się im samochód, tam zakład już samochodowy zamykają, ten szef kazał im iść na ulicę, a ja posyłam ludzi, dopiero za kilka godzin będą. Zajmij się tymi ludźmi, zrób coś. On mówi, zaraz sprawa będzie załatwiona. No i za chwilę zadzwoniłem, okazało się, że byli już w domu u kogoś z wierzących w Nowym Dworze Gdańskim, chociaż dzwoniłem do pastora w Malborku. Popijali już herbatę, odpoczywali, już byli zadowoleni, że ktoś się nimi zajął. I przy mnie siedział jeden pastor z Ameryki i mówi tak, wierzyć mi się nie chce. Mówi, w Ameryce to ja bym mógł sobie dzwonić gdzie chcę, najlepiej do Pana Boga. Powiedzieliby mi, pomoc drogowa jest, restauracje są, hotel jest, o co Ci chodzi? I wiecie, i bardzo często tak sobie myślę o społeczności naszego kościoła tutaj w Polsce i wydaje się, to jest takie oczywiste, że mamy siebie wzajemnie, prawda? Zróbmy coś takiego. Niech każdy z nas podejdzie do kogoś, kogo nie zna. Dobrze. I powie, siostro, bracie, przywitajmy się. Zobaczcie, jesteśmy rodziną i mam nadzieję, że Duch Święty sprawi, że przez ten czas kongresu tak wiele będzie przemyśleń na temat naszych własnych rodzin. Ale mam nadzieję, że nasze serca będą przyciągnięte do naszych zborów, do naszej rodziny, jaką tworzymy. Tak, zrobimy to? To wstańmy na chwilę i przywitajcie się z kimś, kogo nie znacie. Kogo nie znacie i powiedzcie, siostro, bracie. Halleluja. I kiedy już udajemy się na miejsca, chociaż może powinienem Wam pozwolić trochę się zapoznać z innymi. I kiedy już udajemy się na miejsca, to chciałbym, byśmy jeszcze raz oddali Bogu chwałę za nasze zbory, za pastorów w tych zborach, za siostry, za braci, za tych wszystkich, z którymi nas Pan połączył, żebyśmy stali się jedną rodziną. Amen. Oddajmy Panu chwałę oklaskami.
Aleluja! Chwała Ci, Jezu.
Aleluja! Aleluja! Mam nadzieję, że wygodnie siedzicie, chociaż podejrzewam, że cały dzień siedzieliście. Jak ktoś już nie może wytrzymać, to wstańcie. Najwyżej Was zawołam do pokuty. Halleluja. Jeśli macie Biblię, to razem ze mną otwórzcie drugi list do Koryntian. Moje zwiastowanie dzisiaj będzie, mam nadzieję, chociaż jak to niektórzy powiadają, w pewnych sprawach, nie odnośnie treści, ale odnośnie spraw około kazania, nie należy zawsze pastorom wierzyć. Mianowicie nie zawsze należy pastorom wierzyć, jeśli chodzi o czas kazania. Nie zawsze należy wierzyć, kiedy mówią, że już kończą. I nie zawsze należy wierzyć, kiedy mówią, że będzie prosto. No więc chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, to będzie prosto. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział od 17 wiersza do 22 będziemy czytać. Może od drugiej części. Czy plany moje według ciała układam? Tak, iż u mnie tak, tak, jest równocześnie nie, nie. Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie. Albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak, dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Bardzo fantastyczny fragment. Apostoł Paweł nam mówi, że kiedy myślimy o naszym Panu, kiedy myślimy o naszym Bogu, On nie jest jednocześnie tak i nie. I mam przeświadczenie w swoim sercu, że zaczynając ten kongres, głosząc na tym kongresie, mam wam powiedzieć, żebyście nie myśleli o Panu Jezusie, że On jest dla was jednocześnie i tak, i nie. Bóg zebrał nas tutaj w pewnym celu. Bóg zebrał nas tutaj i nie jest przypadkiem, że znajdujemy się w tym miejscu. Jest w tym i Jego wola, jest w tym Jego odwieczny plan, jest w tym pragnienie Jego błogosławieństwa. Ale Bóg potrzebuje naszych serc, Bóg potrzebuje naszych wnętrz, naszej wiary. Ilu z was wie, że wiara jest czymś istotnym w życiu chrześcijanina? Ja nie pytam was dlatego, że oczekuję tutaj statystycznych liczb, ale tak sprawdzałem, czy nie śpicie. No więc tak, Bóg oczekuje wiary z naszych serc, amen? Bóg oczekuje silnej wiary. Ale problemem w naszym życiu bywa to, że my nie mamy wątpliwości, co Bóg dzisiaj może uczynić w twoim i moim życiu. My nie mamy wątpliwości, czy Bóg jest wszechmogący, czy nie. My nie mamy wątpliwości, czy Bóg dzisiaj jest Bogiem cudów, czy nie jest Bogiem cudów. My nie mamy wątpliwości odnośnie faktu, czy Bóg może kogoś zbawić dzisiaj, czy Bóg może zbawić wszystkich w twojej rodzinie, czy nie, ale, bo wiemy, że Bóg jest wystarczająco wielki. Ale co? No, nieznane są drogi pańskie, prawda? I chciałbym bardzo mocno to powiedzieć i sobie, bo wierzę, że dla mnie i dla mojej rodziny Bóg też wiele ma na tym kongresie, że Bóg, zbierając nas tutaj na tym kongresie, nie jest jednocześnie dla ciebie tak i nie. Bo wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby Pan Jezus był przyjacielem, a jednocześnie pełen niechęci do nas. To tak, jak gdyby Pan Jezus chciał nam pomóc, ale nie chciał nam pomóc. To tak, jak gdyby Pan Jezus chciał być dobry dla nas, ale jednocześnie by nie chciał być dla nas dobry. To tak, jakby chciał wyświadczyć nam łaskę, ale jednocześnie nie chciał nam wyświadczyć łaski. To tak, jakby komuś chciał przebaczyć grzechy, ale stwierdził, że właściwie nie może przebaczyć ci grzechów, bo takie są. Jest jeden fragment Bożego Słowa, który bardzo, bardzo lubię. W Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale przychodzi do naszego Pana pewien człowiek trędowaty i on już sobie zdawał sprawę z tego, kim jest Jezus. I dobrze wiedział, co Jezus może uczynić. I dobrze wiedział, że ten Jezus, który dotyka nawet trędowatych, bo Jezus dotykał trędowatych, kiedy dotknie trędowatych, oni są oczyszczani. I przychodzi do Pana, bo miał pewną wątpliwość. On nie mówi, Panie, czy Ty możesz coś? Ale mówi tak. Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A najcudowniejsza jest odpowiedź Jezusa. Pamiętacie, co powiedział? Chcę. Czy rozumiecie, co to znaczy być tak, a nie jednocześnie nie? A co by było, gdyby Jezus był na tak dla tego człowieka, ale jednocześnie nie? Ja wam powiem co. Powiedziałbym mu kazanie. Może pouczyłby go. Może wyjaśniłby mu bardzo skomplikowane drogi Boże. Może wyjaśniłby mu coś szczególnego, ale Jezus popatrzył na tego człowieka i mówi tak. Chcę. Chcę. Jaka cudowna odpowiedź od Jezusa. Jakiej odpowiedzi od Jezusa się spodziewasz w czasie tego kongresu? Chcę czy nie chcę? Albo może, albo tak, albo siak. No kto to wie, jak to Pan Jezus zrobi? Wierzę, że Duch Święty do nas przemawia, żebyśmy zrozumieli i przyjęli to i wiedzieli jedno. Jezus chce nam powiedzieć wielkie tak. Jezus chce powiedzieć do każdego z nas wielkie chcę. Nie miejmy zamieszania, nie miejmy wątpliwości. Bo wiem, że nie wątpimy w Bożą zdolność. Nie wątpimy w Bożą wszechmoc. Nie wątpimy w Boże możliwości. Ale jakże często, nie musicie się tu zaraz przyznawać, bo ja dzisiaj wezwania do pokuty nie będę robił, chociaż za to się należy pokuta. Ale nie musicie się przyznawać, że często przecież myślimy sobie, no tak, Bóg może, ale... Prawda? Słyszeliście o czymś takim. Znacie swoje myśli. Bóg może, ale... On jest wszechmocny, ale... No więc jak? Czy Pan Jezus może naprawić Twoją rodzinę w czasie tego kongresu? A co to znaczy amen? To jest taka bardzo chrześcijańska odpowiedź, co do której nie zawsze wiemy. Tak, zgadzacie się z kaznodzieją, tak? Dziękuję bardzo. Nie tylko może, ale również i chce. Nie tylko może, ale również i chce. Być może ktoś potrzebuje uzdrowienia. Pan Jezus nie tylko może, ale Pan Jezus także chce. Pan Jezus nie tylko może zmienić Twoje życie. Pan Jezus chce zmienić Twoje życie. Pan Jezus nie tylko może wyciągnąć Cię z ciemności, ale chce Cię wyciągnąć z ciemności. Pan Jezus, pomyślcie sobie o wszystkich Bożych obietnicach, ile ich było. Kto z Was liczył Boże obietnice? Wszystkie. Znacie to magiczne słowo wszystkie? Ile ich było? Wszystkie, ja Wam wytłumaczę. Definicja słowa wszystkie brzmi wszystkie. Wszystkie Boże obietnice, ile ich było, znalazły w Jezusie swoje tak. Amen. Chcę. Masz to. To dla Ciebie. Wszystkie Boże obietnice, ile ich było. Nie miejcie wątpliwości co do Bożych pragnień wobec siebie i wobec nas wszystkich na tym kongresie. Nie miejcie żadnych wątpliwości co do Bożych pragnień. Umówmy się tak. Jesteśmy na kongresie i jest zakaz wątpliwości w Boże chęci. Możemy taki zakaz wprowadzić? Pod warunkiem, że jak ktoś będzie miał wątpliwości, to go nie wyślemy z tego kongresu, ale wszystkich braci naraz poprosimy, żeby ręce tu włożyli. I się pomodlimy. Jeszcze dwie rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. A wiemy, list do Rzymian 8, rozdział 28 wiersz, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Swoją pokorą, oddaniem Bogu, sercem przejętym Bożym Słowem, szukaniem Boga w uwielbieniu, w modlitwie, a następnie w posłusznym wykonywaniu rozkazu Pana, będziesz razem z Bogiem zmieniać swoje życie. Ta druga rzecz, bardzo prosta, o której mam przekonanie, że mam ją wam przekazać dzisiaj, to jest to, że Bóg współdziała razem z tobą. I jakkolwiek brzmi to boleśnie może dla niektórych z nas, jakkolwiek byśmy może chcieli, żeby Bóg coś samodzielnie zrobił, żeby coś uczynił dla nas, wierzę, że jest to czas, kiedy Duch Święty, sam Bóg, będzie chciał współdziałać razem z nami. Do współdziałania potrzebna jest dobra wola. Do współdziałania potrzebne jest pragnienie. Nie wiem, ilu z was się interesuje mistrzostwami świata. Ale taki pierwszy przykład z brzegu, bo o czym tutaj dzisiaj mówić? Czekajcie, ja zaraz o was też powiem, o muzykach. No bo o czym to dzisiaj mówić? Nie wiem, czy zauważyliście jedną charakterystyczną rzecz dotyczącą współdziałania. W drużynie jest 11 zawodników, tak? Ale czasem w drużynie bywa mniej zawodników. Kiedy dostaje ktoś czerwoną kartkę, schodzi z boiska, dlaczego wszyscy komentatorzy mówią, problem się pojawił? No co, w 10 sobie nie poradzą? Zobaczcie, tylko trochę mniej. Jednego zawodnika mniej. A zobaczcie, jak wszystkim pozostałym jest już bardzo ciężko, żeby sobie poradzić w tym meczu. Ja wiem, że Bóg jest wszechmogący. Ale w końcu On ma coś w naszym życiu robić, prawda? Ja wiem, że Bóg jest wszechmogący, ale w końcu w moim życiu coś potrzebuje zrobić. Tak liczyłem, że moja żona powie amen, ale bardzo miła jest. W końcu w moim życiu Bóg coś potrzebuje uczynić, więc Pan potrzebuje mojego współdziałania. Nie będzie mnie na siłę uszczęśliwiał. Jeżeli Pan potrzebuje coś w moim domu, w mojej rodzinie uczynić, to Pan potrzebuje naszego współdziałania. Nawet jeżeli nasze współdziałanie z Bogiem będzie polegało na tym, że Pan potrzebuje naszej wiary, to ciągle jest to współdziałanie. To ciągle jest to sytuacja, kiedy muszę coś dać z siebie. A więc w drużynie, kiedy brakuje jednego zawodnika, na 11 jeden odchodzi i gra w 10, jakże ciężko jest pozostałym zawodnikom grać, coś uratować z tego meczu. Wszyscy razem biegają, mają jakąś strategię, planują. Nasi też planowali. Powiem wam, po raz pierwszy w życiu kibicuję za ekipą Niemiec. Życzę im, żeby zdobyli Mistrzostwo Świata. W końcu nasi chłopaki tam bramki strzelają. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Pragniesz dobra? To znaczy, że chcesz współdziałać razem z Panem. Tak się zastanawiam, no bo nie jestem muzykiem. Jak by to było, gdybyście nie współdziałali? Ja wiem, co by było. Arek by was wyłączył. Gdyby muzycy nie współdziałali, to... Tak? Bo chyba, żeby śpiewał ten, kto się najbardziej przebija przez cały tłum. Gdyby muzycy nie współdziałali, nie współpracowali, pomyślcie, jaki byłby tego efekt. Każdy by ciągnął w swoją stronę. Każdy by tu był gwiazdą. Każdy by chciał jak najgłośniej, jak najlepiej. Same by były solówki. Kiedy współdziałamy, potrzebujemy się przystosować do czegoś, co aktualnie się dzieje. Kiedy współdziałamy, przystosowujemy się do innych. Do wspólnego celu się przystosowujemy. Przystosowujemy się do czegoś, co chcemy osiągnąć. Bóg nas wzywa, żebyśmy współdziałali tutaj na tym kongresie, żebyśmy współpracowali razem z Panem, razem z Duchem Świętym, ponieważ jest to jedyna droga do tego, żebyśmy osiągnęli jakiś cel. Dlatego mamy współdziałać. Nie możemy powiedzieć, nawet gdybyśmy chcieli, Boże, zrób coś! Bóg przychodzi i mówi, dobra, zrobimy to razem. Ty odegrasz swoją rolę w tym, ja swoją, ale będziemy to czynić. I nie wiem, na czym twoja rola dzisiaj będzie polegała, czy w tym tygodniu, na czym twoja rola będzie polegała. Być może zrezygnujesz ze śniadań i obiad i będziesz pościć i modlić się. Być może. Być może będzie to polegało na słuchaniu Bożego Słowa z wiarą. Być może Pan, a coś mi mówi w moim sercu, że z pewnością tak będzie, Duch Święty będzie ci pokazywał różne rzeczy, które powinieneś zmienić i zrobić w swoim życiu. Ale Bóg mówi dzisiaj do nas, do mnie Pan przemawia, do ciebie, do nas wszystkich, że On współdziała ze wszystkimi ku dobremu. Ku dobremu. Pan współdziała we wszystkim ku dobremu. A więc możesz popatrzeć na swoje życie, popatrz na swój dom, swoje małżeństwo, swoje dzieci. Pan mówi do nas, że jest to czas wspólnego działania, wspólnej pracy nad naszymi domami. Chwała niech będzie Bogu. Jaki cudowny czas Pan dał nam. Jaki wspaniały czas Pan nam dał, żeby popracować nad naszymi domami. Nie wiem, co Pan będzie musiał zmieniać, ale będzie pracował. Nie wiem, czy będziemy kwiczeć z bólu i ze zmagania, czy będziemy się radować nie wiadomo jak mocno, ale będzie to czas, kiedy Pan będzie czynił dobro w naszych domach. Współdziałaj z Bogiem. Nie oczekuj, że Pan musi coś zrobić, ale współdziałaj z Bogiem. I jest trzecia rzecz, o której chcę Wam powiedzieć pokrótce. Dobrze mi idzie na razie, prawda? To znaczy, ja nie mówię tutaj o wartości kazania, mam na myśli raczej czas. Jest trzecia rzecz, którą chciałbym Wam zostawić na Waszych sercach na początek tego kongresu. Mam też przekonanie, że Pan chce przemówić do nas tym słowem. Trzecia rzecz to to, że Pan Bóg będzie chciał przewartościować w życiu wielu z nas pewne rzeczy. Nie wiem, czy jesteście z tego zadowoleni, ale Pan dotknie hierarchii ważności w Waszym życiu w tym tygodniu. Bóg chce dotknąć tego, co jest dla Was ważne, co jest bardzo ważne, co jest mniej ważne i Bóg chce być może w tej hierarchii ważności w Waszym życiu pewne rzeczy pousuwać albo poprzestawiać. Ja nie wiem, czy lubicie, jak Pan Jezus Wam coś w życiu przestawia. Efekty są cudowne, sam proces trochę piecze. Efekty są wspaniałe, sam proces jest niewygodny. To nie jest coś, o czym marzymy. O Boże, kiedy coś w moim życiu poprzestawiasz, już się nie mogę doczekać. To zazwyczaj jest tak, że mówimy, Boże, kiedy w końcu skończysz? Boże, już mnie piecze, Boże, już mnie boli. Panie, kiedy to się skończy? Mam przekonanie, że Bóg chce w Waszym życiu pewne rzeczy poprzestawiać. W Dziejach Apostolskich, 27 rozdziale, 17 wiersz do 25. Bardzo ciekawa historia przygodowa. O tym, jak apostoł Paweł rozbił się na okręcie razem z okrętem. I tam jest powiedziane tak. A gdy kotwice wciągnęli na pokład, zabrali się do opasania statku linami. Potem w obawie, żeby nie wpaść na mielizny Syrty, zrzucili pływającą kotwicę i tak ich niosło. Tak sobie pomyślałem, tak jak w naszych domach nieraz. No tak nas niesie. Tak nas niesie. Zobaczymy, gdzie nas zaniesie. Nazajutrz, gdy na nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek. A trzeciego dnia wyrzucili własnymi rękami osprzęt statku. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Wbrew pozorom to nie jest fragment dotyczący naszych rodzin. To jest o burzy na morzu. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję, i rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. I oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie, ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Pewnie pytacie, dlaczego ten fragment przeczytałem? A może nie pytacie po tej podróży. Dlaczego akurat ten fragment przeczytałem? Pomyślcie sobie, kiedy ludzie ratują swoje życie, kiedy ludzie ratują najcenniejszy skarb, to wszystko inne może iść za burtę. Ach, to nie była taka łatwa sprawa z tym wyrzucaniem za burtę. A może ktoś właśnie sprzedał cały swój dobytek, gdzieś tam przeprowadzał się do innego miasta. Może ktoś zainwestował pożyczone pieniądze, kupił towar i chciał ten towar sprzedać gdzieś na jakiejś wyspie. Może były tam rzeczy dla kogoś, one stanowiły niezwykłą wartość. Może były tam rzeczy, które chcieli za wszelką cenę zatrzymać dla siebie, bo było to coś najbardziej wartościowego dla nich. Ale kiedy przyszedł czas ratowania, kiedy przyszedł czas troski o życie, kiedy przyszedł czas troski o to, co najważniejsze, to nie liczył się dorobek całego życia. Nie liczyły się rzeczy, które kochali. Być może nie liczyły się długi, nie liczyły się inwestycje, których w życiu dokonywali. Liczyło się co? Życie tych ludzi, którzy byli na tym statku. Myślę, że z naszym życiem, to jest życiem w rodzinie, to jest trochę tak, jak z tym statkiem. Niedawno byłem świadkiem cudownej rozmowy. Byłem u takiego starszego małżeństwa w naszym zborze. No i zaczęli opowiadać, jak to było, kiedy się pobrali, gdzie mieszkali. Mieszkali w okropnych warunkach i dzieci im z tego powodu chorowały. Gdzieś tam w jakiejś piwnicy mieszkali. Ta piwnica była zagrzybiona i te dzieci chorowały ciągle z tego powodu i musieli jeździć do lekarza i tyle wysiłku, tyle trudów było. I tak opowiadali o tych wszystkich swoich trudnych przygodach życiowych i w końcu powiedzieli tak, tak sobie popatrzyli w oczy i powiedzieli: a pamiętasz, jacy my byliśmy szczęśliwi? I to nie dlatego, że przestali być szczęśliwi, bo naprawdę Bóg im dał i cudowne małżeństwo, i wspaniałe dzieci, i wspaniałe wnuki, ale pomyśleli z rozrzewnieniem o chwilach, kiedy właściwie do życia nie potrzeba im było nic innego, tylko to, że mieli siebie i to, że mieli siebie, a oprócz siebie były same problemy, to im wystarczyło do szczęścia. Wiecie, i w tym dzisiejszym świecie, dlatego też się cieszę z tego kongresu i dlatego też się cieszę z tego tematu,
tym dzisiejszym świecie człowiek i dobro człowieka to ma przede wszystkim wartość chyba dla Pana Jezusa, bo już dla drugich ludzi nie. Ile rzeczy jest dla nas cenniejszych niż rodzina? Ile naszych zachowań, ile zwyczajów, ile dorobku naszego życia to są sprawy cenniejsze niż ludzie, niż życie ludzi, tych, którzy są z nami w jednym domu. A dla Pana Jezusa nie ma nic cenniejszego, oprócz tego, żeby w waszych domach była miłość. Dla Pana Jezusa nie ma nic cenniejszego, żeby wasze dzieciaki czuły się w waszym domu najbezpieczniej na całym świecie. Nie ma nic bardziej wartościowego niż to, że być może skromnie, być może ciężko, być może bardzo ciężko, ale wasz dom będzie, w waszym domu brakowało wszystkiego, ale będziecie mieli siebie. Bo wszystko przemija. Wszystko może być wyrzucone za burtę. Wszystko może spłonąć. Natomiast dzisiaj Pan, takie mam przekonanie w swoim sercu, mówi do nas, że będziemy musieli w tym tygodniu przewartościować swoje całe życie. Jeśli chcemy, żeby Bóg coś w naszym życiu uczynił, jeśli chcemy, żeby Jego działanie było skuteczne, jeśli chcemy, żeby Jego działanie stało się dla nas błogosławieństwem, będziemy musieli pozwolić Bogu, by poprzestawiał w naszym życiu i to być może bardzo dużo. I tak się zastanawiam, czy jesteście gotowi. Paweł otrzymał w prezencie tylko tych ludzi, którzy byli na statku. Nie wiem, jakie tam były towary. Za burtę. Nie wiem, jakie tam były skarby. Za burtę. Osprzęt statku zaczęli wyrzucać. Ale ludzie byli uratowani. Jeszcze jedna krótka historia. Może dlatego o niej pamiętam, bo się czuję tym bardzo wstrząśnięty. W Koszalinie niedawno na kazaniu jeden brat o tym powiedział, że u nich w zborze jest tak, że pewni rodzice wyjechali do pracy za granicę. Raz na dwa tygodnie przyjeżdżają do swoich dzieci. Kupują im wszystko. Jeśli czegoś w tym domu nie brakuje, to na pewno nie brakuje pieniędzy i dostatków. Ale jest tam mała dziewczynka w tej rodzinie, ciągle pod opieką jakiejś opiekunki. I przychodzi do zboru i pierwsza rzecz, jaką mówi, to przychodzi do pastorowej i mówi: przytul mnie, proszę. W tym dzisiejszym świecie pomieszały nam się wartości. W tym dzisiejszym świecie miłość, wierność, rodzicielstwo, wspólne życie, wiara w nierozerwalność małżeństwa. To wszystko w dzisiejszym świecie się tak poprzestawiało. Stało się dla wielu ludzi skarbem, to co jest niezależne od wszystkich innych. Pan chce powyrzucać te nasze przekonania o rozwodach, o niezależności. Chcę wyrzucać nasze przekonania, które wynikają być może z błędnych planów, z błędnych myśli. Chcę powyrzucać z naszego serca z korzeniami to, co buduje w nas świat, żebyśmy zobaczyli, że jedyny skarb, jaki możemy w tym świecie uratować, to są ludzie. Że jedyny skarb, jaki istnieje dla nas w tym świecie, to jest moja rodzina. Najpierw najbliższa rodzina, mąż, żona, dzieci, a potem też i zbór. To są trzy myśli, co do których jestem przekonany, że Pan chce, żebyście od tego zaczęli. Nie możecie mieć żadnych wątpliwości, że Bóg będzie chciał czynić swoje dobre dzieło w was. Nie miejcie żadnych wątpliwości. Jezus chce. Po to nas tu przyprowadził. Druga rzecz. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Nie licz na to, że On coś uczyni. Nie, razem to zrobicie. Razem to zrobicie. Zakasuj rękawy. No ja widzę, że nie bardzo mamy jak. To chociaż tak. I weźmy się do roboty. Pracujmy nad sobą, nad swoim życiem, nad swoimi rodzinami. Bóg współdziała. Nie będzie Bóg czynił niczego samodzielnie, ale będzie czynił to razem z nami. I po trzecie, czy się cieszycie z tego, czy nie? Bóg będzie musiał przeorać nasz system wartości. Bóg będzie musiał tutaj w tym czasie przeorać nasze serca. I z hukiem powyrzuca niektóre rzeczy z naszego życia. Mam nadzieję, że będziemy współdziałać z Panem. Amen. Cudowny kongres będziemy mieli, prawda? Amen. Chciałbym, żebyśmy wszyscy powstali i zaprosili Pana. I zaprosili Pana, by działał w czasie tego kongresu pośród nas wszystkich. Ale przede wszystkim chciałbym, byśmy zaprosili w tej modlitwie Pana w moim życiu, w mojej rodzinie. A Ty możesz powiedzieć: Panie, zapraszam Cię, byś działał we mnie i w mojej rodzinie w czasie tego kongresu. Podnieśmy ręce do Pana i tak Go po prostu zaprośmy. Zaprośmy, by miał wolność działania i zadeklarujmy, że będziemy razem z Nim pracować i działać. Panie Jezu, dziękuję Ci, że chcesz. Panie, dziękuję Ci, że chcesz. Panie, dziękuję Ci, że chcesz, że pragniesz. Boże, że przygotowałeś dla nas stół i będziesz nas wszystkich częstował swoją łaską. Panie, że będziesz nas obdarzał łaską. Boże, i nie mamy wątpliwości, że jest to Twoja wola dla nas na ten czas. Dzięki Ci, że chcesz, Panie. Dzięki Ci, Panie Jezu, za to, że będziemy razem tutaj pracować nad naszymi sercami i nad naszym życiem. Panie, a teraz Cię zapraszamy. Przyjdź do naszych serc. Stąp. Spraw, żeby w naszych umysłach pojawiła się taka determinacja. Boże, byśmy chcieli Twojego działania. Byśmy powiedzieli Ci: Panie, działaj jak chcesz. Panie, działaj jak chcesz. Panie, działaj jak chcesz. Boże, prosimy Cię, abyś zrobił coś z naszym życiem. Panie, nie pozwól, by nawet jakiekolwiek wartościowe rzeczy, które nie są zgodne z Twoją wolą, by ciągle trwały w naszym życiu. Boże, ale spraw, żeby nasza rodzina umacniała się. Panie, obdarzaj błogosławieństwami każdą rodzinę. Panie, dokonuj cudów, wylewaj łaskę. Panie, zbawiaj też i tutaj na tym kongresie. Chrzcij Duchem Świętym, uzdrawiaj, ale też błagam Cię, Panie, zmieniaj serca nasze. Panie, błagamy Cię, zmieniaj nasze serca. Potrzebujemy tego, Panie Jezu, potrzebujemy tego. I dziękuję Ci, że tego pragniesz, by zmienić nasze serca i nasze życie. A Tobie, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa i w Duchu Świętym oddajemy wszelką chwałę i cześć i uwielbienie. Amen. Amen. Chwała niech będzie Jezusowi.